przy muzyce o książkach.
Dzisiaj odcinek prosto z Sopotu, gdzie właśnie zakończył się tegoroczny festiwal literacki Sopot. I to o tym festiwalu chcę wam właśnie w tym odcinku opowiedzieć. Niektórzy pewnie w tym momencie mogliby zakrzyknąć halo, halo, zaraz, zaraz. Przecież ostatnio obiecywałeś, że w nowym odcinku będziesz mówił o książce. Ano, tak miało być, ale w Sopocie działo się tyle, że nie mogłem czekać z nagraniem tego odcinka. Na takie nudne, sztampowe odcinki o książkach jeszcze przyjdzie czas, obiecuję. Wróćmy jednak do literackiego Sopotu. W tym roku odbyła się już 8 edycja tego festiwalu i była to jednocześnie pierwsza edycja, w której wziąłem udział. Mimo że był to długi weekend, a długi weekend w Sopocie oznacza niemiłosierne tłumy, jestem bardzo, bardzo zadowolony, że zdecydowałem się na ten wyjazd. Było warto dla klimatu, dla spotkań, dla ludzi. Naprawdę wspaniałe 4 dni. Zaznaczyć muszę na początku już, że chociaż tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem literatury brytyjskiej, to paradoksalnie najmniej czasu spędziłem na panelach poświęconych właśnie tej literaturze. I dlatego moja relacja dla niektórych może być nieco dziwna, ale będzie to po prostu opowieść o tym, co na literackim Sopocie zaciekawiło mnie najbardziej, gdzie chciałem być i czego chciałem słuchać. Pierwszy dzień to start z przytupem. Zaczął się debatą o tłumaczach i tłumaczeniach. Prowadząca spotkanie Dagny Kurdwanowska zebrała wyśmienitych rozmówców. Macieja Świerkockiego, Jacka Denela i Antonio Lloyd-Jones, czyli tłumaczkę na angielski Olgi Tokarczuk. I zanim zaczęła się dyskusja, dowiedzieliśmy się też, że Maciej Świerkocki kończy właśnie pracę nad nowym przykładem Ulyssesa Jamesa Joyce'a. Nie mówił jeszcze na ten temat zbyt dużo, ale zapowiada się duże wydarzenie. Mam nadzieję, że faktycznie tak będzie. W debacie o tłumaczach i tłumaczeniach nie mogło zabraknąć pytania o to, czy i jak bardzo tłumacz powinien być widoczny w tej swojej pracy przykładowej. I tutaj wszyscy rozmówcy zgodzili się w zasadzie, że tłumacz musi być widoczny, musi być zauważalny. Antonia Lloyd-Jones stwierdziła nawet, że każdy tłumacz jest też pisarzem, a przynajmniej powinien nim być, żeby być dobrym tłumaczem. Podobnie zresztą uważa Maciej Świerkocki, który tłumacza tak naprawdę uznaje za samodzielnego autora, który tekst oryginału powinien traktować tylko jako taką partyturę, może scenariusz do wyreżyserowania. Oprócz tego pojawił się bardzo, bardzo ciekawy wątek o emocjach. Nie wiem, czy się zastanawialiście kiedyś nad emocjami tłumacza, ale pojawił się temat, czy właśnie emocje powinny, czy mogą wpływać na przekład. I tutaj wątpliwości nie miała Antonia Lloyd-Jones, która właściwie wykrzyczała, że właśnie najlepiej jest tłumaczyć książki, które się czuje i które jakoś nas poruszają. I w związku z tym nie każdy tłumacz nadaje się do każdej książki. Bo jeśli nie do końca czuje tę literaturę, którą tłumaczy, to tak naprawdę może zabić, w sensie metaforycznym oczywiście, pisarza na danym rynku. Spowodować, że jego tytuł nie będzie tak dobry, jak mógłby być. Tłumacz zaangażowany w literaturę często zauważa też wiele rzeczy, które jakoś umknęły autorowi i redaktorowi. I jest to też jakaś szansa, żeby może wprowadzić do tej książki jakieś drobne zmiany. A co z kontekstem? Kontekst to kolejny ważny element przykładu i według rozmówców Kurdwanowskiej tłumacz musi bezwzględnie w swojej pracy zwracać uwagę na kontekst powstania książki, historię autora, uwarunkowania społeczne, w jakich żył. To wszystko musi mieć wpływ na przekład. I to jest tak naprawdę oczywiste, może się wydawać, ale jak się okazuje, nie dla wszystkich, nie do końca. Bo często jest też tak, że ten kontekst trzeba zbudować przy tłumaczeniu właśnie, żeby książkę uczynić zrozumiałą na danym rynku. Można to zrobić przypisami, jakimiś wstępami, dopiskami od tłumacza. I na przykład takie rozwiązanie preferuje Jacek Denel. Ale można też zrobić to zupełnie inaczej. Można na przykład po prostu zmienić książkę. Nawet takie rzeczy dzieją się właśnie z książkami czy Jacka Denela, czy Zygmunta Miłoszewskiego przekładanymi na angielski. I tutaj też autorką tych zmian jest właśnie Antonia Lloyd-Jones, która długo o tym opowiadała i jako przykład podała książkę Zygmunta Miłoszewskiego Bezcenny. Ona nie tylko ją przekładała na angielski, ale wraz z Miłoszewskim pisała ją właściwie na nowo. żeby tekst ze wszystkimi odniesieniami był zrozumiały w Wielkiej Brytanii. To jest bardzo ciekawe, bo okazuje się, że tak naprawdę często nawet możemy nie wiedzieć, że czytamy inną książkę niż ta, która ukazała się w kraju ojczystym autora. Nie wiem, czy wiecie, ale w książce Maryli Szymiczkowej, czyli to jest pseudonim artystyczny Jacka Denela i jego partnera, czyli Piotra Tarczyńskiego, w tej książce Antonia Lloyd-Jones zmieniła głównej bohaterce nazwisko na takie, żeby było wymawialne i zrozumiałe właśnie w języku angielskim. Wszyscy zgodzili się też, wszyscy w tej dyskusji, że tłumacz ma prawo wprowadzać zmiany i musi to robić tak naprawdę, jeśli to ma posłużyć dobru książki i dobru autora. I tak samo też, jeśli to posłuży dobru czytelników. W tym momencie też Jacek Denel przypomniał historię ze swojej własnej pracy przekładowej, że tłumacząc powieść Zimowe Królestwo Filipa Larkina, o którym zresztą mówiłem wam już w bodajże pierwszym odcinku podcastu, tłumacząc tę powieść, Denel przywrócił jej pierwotną, wymyśloną przez autora nazwę, a której w Wielkiej Brytanii nie przyjęło wtedy wydawnictwo. Larkin chciał zatytułować ją właśnie jako Zimowe Królestwo, a jeśli dobrze teraz pamiętam, oryginalnie ukazała się ta książka pod tytułem Zimowa Dziewczyna. Więc jest dosyć duża różnica również w metaforyce tych tytułów. I na przykład ja się bardzo cieszę, że Jacek Denel postanowił wrócić do tego tytułu pierwotnego, chociaż w Wielkiej Brytanii ta książka cały czas figuruje pod tym tytułem wymyślonym przez wydawcę. To było pierwsze spotkanie, na którym byłem i które już bardzo mnie wkręciło w ten klimat festiwalu. Bardzo dużo fajnych wniosków z niego wyniosłem. I potem udałem się na spotkanie z Małgorzatą Reimer. Słuchajcie, to był jakiś kosmos. Spotkanie odbywało się na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże. Byłem tam jakieś 20 minut przed spotkaniem. I przez chwilę już byłem pewien, że na to spotkanie się po prostu nie zmieszczę. Cały hol teatru był już zawalony ludźmi. Ludzie stali też przed wejściem. Na Monciaku po prostu była kolejka do teatru. Nie wiem, czy jesteście w stanie sobie to wyobrazić, ale częściowo ta kolejka blokowała i tak po prostu wielki potok ludzi, którzy szli Monciakiem. Ale ostatecznie udało się. Dostałem się na to spotkanie i mogłem posłuchać o wydanej w zeszłym roku książce Było to słodsze niż miód, czyli opowieści o komunistycznym reżimie Envera Hoxhy w Albanii. To było moje pierwsze spotkanie z tą książką. Do tej pory jakoś przeszła mi bokiem, że tak powiem. Nie miałem jeszcze okazji jej wtedy czytać, więc chyba tym większe wrażenie właśnie zrobiła na mnie opowieść Reimer. Bo opowiadała niezwykle ciekawie. Też jeszcze prowokowana trochę przez Pawła Goźnińskiego, który prowadził to spotkanie. Opowiedziała mnóstwo takich osobistych historii, osobistych z tego punktu widzenia i z punktu widzenia też rozmówców, z którymi miała okazję pracować przy książce. Jak sama wspomniała na początku spotkania, w założeniu miała to być taka lekka książka o Albanii. A pojechała reporterka, porozmawia z ludźmi i skleci z tego jakiś obraz tego ustroju minionego. Jak się możecie to pewnie domyślać, to założenie właściwie było niemożliwe do zrealizowania i to już się okazało w trakcie pierwszych miesięcy pracy nad książką. Małgorzata Reimer nie znała różnych zawiłości politycznych Albanii. Jest kobietą, co też w tym kontekście nie pomaga. W dodatku z zagranicy. I w związku z tym ludzie nie chcieli się przed nią otwierać, opowiadać swojej historii. Potrzeba jej było lat starań, pracy, nauki języka, też takiego dostosowania się do albańskiego rytmu życia, zrozumienie trochę kontekstów, by ci ludzie jej zaufali i trochę się przed nią otworzyli. A ostatecznie zaufali jej do tego stopnia, że przekazali historie, które mrożą krew w żyłach. Spotkałem się z opiniami, że trochę Reimer w tej książce tak w sposób prymitywny i oczywisty gra na emocjach czytelnika, bo te historie są bardzo, bardzo obrazowe, bardzo przejmujące. No ale tak naprawdę tak to wyglądało. Takie było życie w Albanii w reżimie Hoxhy. Tam naprawdę działy się niewyobrażalne dla nas tragedie, nawet dla ludzi, którzy pamiętają PRL i nasze wydanie komunizmu. Tam pod każdym względem było gorzej, dużo, dużo gorzej. Co jednak najważniejsze, Reimer nie chciała, żeby to była książka o reżimie, ale właśnie o ludziach. I dlatego też te emocje i te osobiste historie są tak ważne. I są to naprawdę prawdziwe emocje, prawdziwe historie ludzi, którzy zostali złamani przez ten system. System, który mimo że upadł już blisko 30 lat temu, to wciąż odciska bardzo duże piętno na tamtejszym społeczeństwie. I było to słychać, zwłaszcza w historiach, które Reimer opowiedziała na festiwalu, a których w książce nie było. Ale też trzeba pamiętać, że Reimer części historii w książce nie zawarła, bo uznała je za zbyt osobiste, zbyt przejmujące, zbyt dramatyczne. Mówiła też, że brakowało jej nawet czasem języka, żeby to w sposób godny opisać. Podczas spotkania Reimer opowiedziała też o sytuacji kobiet w Albanii. Jedną z takich historii, które Reimer opowiedziała, to znaczy może nie historii, ale ogólnie wątek, który poruszyła, a którego brakuje w książce, jest sytuacja kobiet i solidarność wśród kobiet albańskich. I właściwie brak tej solidarności, który wynika właśnie z chodżowskiego reżimu. Dopiero teraz w Albanii pojawia się na przykład pierwsze pokolenie feministek, które u większości kobiet nie znajdują zupełnie żadnego zrozumienia. Te feministki, które walczą o prawa kobiet, są właśnie przez te kobiety nastawione bardziej tradycyjnie, mające inne doświadczenia i inne perspektywy kulturowe, są wyzwane od dziwek, zwierząt, odmawia się im prawa do nazywania się kobietą. I to wszystko to są pozostałości po reżimie, w którym ludność nauczono, że kobiety pracują ciężko, w zasadzie podwójnie, bo na przykład i w fabryce, i w domu, i można je traktować lekceważąco, jak rzecz. I takie myślenie pokutuje jeszcze w wielu, wielu miejscach i w wielu rodzinach do dziś. I trudno jest z tym cokolwiek zrobić, bo to też stało się pewnego rodzaju częścią kultury albańskiej. Wydaje się, że będzie wymagało wielu, wielu lat, żeby cokolwiek w tym temacie mogło się zmienić. Na koniec, jako ostatnie spotkanie, które chcę Wam przedstawić, zostawiłem sobie spotkanie, które zachwyciło mnie najbardziej. Było to spotkanie z cyklu Nogaś na plaży, którego gościem był Jarosław Mikołajewski. I było to spotkanie o tyle ważne, że tuż przed literackim Sopotem w mediach gruchnęła informacja o nadchodzącej nowej książce Mikołajewskiego, a poświęconej, uwaga, uwaga, Zuzannie Ginczance. Książkę tę wydadzą na jesieni Dowody na istnienie. I już wtedy wiadomo było, że ten temat zdominuje rozmowę z Michałem Nogasiem. I tak też było w rzeczywistości. Mikołajewski w typowym dla siebie uroczym, naprawdę uroczym stylu opowiadał o pracy nad książką, o zbieraniu materiałów, o prywatnych śledztwach, o tym, jak odkrywał kolejne elementy układanki. Bo tym, którzy nie wiedzą, trzeba zaznaczyć, że Zuzanna Ginczanka była polską poetką pochodzenia żydowskiego, która zginęła w trakcie II wojny światowej, ale w nie do końca wyjaśnionych do dziś okolicznościach. I tam było mnóstwo wątków, gdzie mieszkała, jak się ukrywała, jak wyglądały jej ostatnie dni. I Mikołajewski zaczął opowiadać o swoich rozważaniach, które przyszły mu do głowy w trakcie pracy nad książką. Rozważa i wciągnął też w to słuchaczy na literackim Sopocie. Co by było, gdyby Zuzanna Ginczanka, mając taką możliwość, wybrała szkołę rosyjską zamiast polskiej? Ona wybrała polską wbrew własnej rodzinnej tradycji, a ta polska kultura, której zaufała i którą wybrała, potem ją zdradziła i wydała. Bardzo ciekawie prezentowały się też losy ostatnich wierszy Ginczanki, o których opowiadał Mikołajewski. Do tej pory uważało się, że przez dwa ostatnie lata swojego życia Ginczanka nie napisała już nic. A tymczasem są świadkowie, którzy twierdzą, że pisała do końca, czyli aż do 1944 roku. I co się w takim razie stało z tymi wierszami? Nie wiadomo. Nie wiadomo tak naprawdę, czy one w ogóle istnieją, czy na przykład ich nie zniszczyła przed śmiercią. Tego też próbuje dowiedzieć się Mikołajewski, a ja już nie mogę się doczekać, aż ta książka trafi w moje ręce, bo naprawdę narobiłem sobie bardzo, bardzo smaku, zwłaszcza słuchając Mikołajewskiego, który tak pięknie, tak kulturalnie, tak w sposób tak przemyślany opowiada, w sposób tak uporządkowany i tak jednocześnie fascynujący, że po prostu tę książkę już chce się mieć w rękach, chce się ją czytać, chce się poznawać szczegóły tego jego śledztwa. Mam nadzieję, że naprawdę to będzie wielka rzecz. Już się strasznie na nią cieszę i mam nadzieję, że już niedługo będę mógł też wam o niej coś opowiedzieć, bo dowody na istnienie obiecały, że jak tylko będzie książka, to mi ją podeślą, więc mam nadzieję, że coś o niej więcej będę mógł już powiedzieć niedługo. To oczywiście nie były wszystkie spotkania, na jakich byłem w ramach Literackiego Sopotu, bo odwiedziłem też debatę wokół Frankensteina, debatę o twórczości Herlinga Grudzińskiego, czy na przykład o pierwszych polskich posłankach na Sejm, zwanych posełkami, o których fantastycznie opowiadała Olga Wiechnik. Odwiedziłem też mini-targi towarzyszące festiwalowi i wziąłem udział w akcji Fundacji Mam Marzenie. Słuchajcie, była piękna akcja. Fundacja Mam Marzenie sprzedawała książki niespodzianki, które były opakowane w zwykły szary papier, podpisane tylko gatunkiem, który prezentują. Każda książka kosztowała 5 zł. Podchodziło się po prostu do stoiska, wybierało się książki, na chybił trafił, patrząc tylko, czy to jest na przykład kryminał, historia, romans, klasyka i tak dalej. Wrzucało się do puszki określoną sumę za wszystkie książki, jakie chcieliśmy wziąć. I już byliśmy w posiadaniu rzeczy niespodziewanych. Bardzo, bardzo fajna akcja. A w jej ramach upolowałem chociażby książkę Andrzeja Szczypiorskiego z notatnika stanu wojennego, czy powieść koledzy Wasylija Akcjonowa, więc piękna rzecz, jeszcze można komuś pomóc i wspomóc fajną fundację. Było jednak jeszcze coś. Zostawiłem sobie specjalnie na koniec, bo to, co się działo na spotkaniu poświęconym Tolkienowi, przeszło po prostu moje najśmielsze oczekiwania. Dowiedzieliśmy się na tym spotkaniu, że Tolkien miał polskich przodków. Zaproszony na to spotkanie Ryszard Derdziński, który bada te polskie korzenie Tolkiena i który pracuje nad tym od kilku lat, opowiadał z taką pasją, z taką fascynacją, że udzieliło się to wszystkim obecnym na sali. On z pamięci recytował drzewo genealogiczne rodziny Tolkiena, bodajże od XIV wieku. Mówił kto z kim, dlaczego, w jakich konfiguracjach, w jakich układach, jak to miało się do sytuacji politycznej, społecznej. Coś fantastycznego. Okazuje się, że Tolkienowie mieszkali, to były tereny Prus Wschodnich wtedy. Potem się przenieśli do Gdańska i sporą część rodziny właśnie Tolkien miał w Polsce. Jeszcze do II wojny światowej. Derdziński prowadzi też na ten temat bloga. On się nazywa Tolknięty. I sprawa jest dla mnie o tyle fascynująca i wielowątkowa, że postanowiłem, że o tym spotkaniu opowiem wam właśnie tylko tak pokrótce, a już za chwilę wczytam się w treść tego bloga, poszukam jeszcze więcej informacji o samym Derdzińskim, o jego badaniach, o jego poszukiwaniach. I opowiem wam o tym podczas jednego z kolejnych odcinków, bo naprawdę wymaga to chyba osobnego jednak potraktowania, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę ten fanatyzm pana Ryszarda. Więc tym razem nie obiecuję już, że kolejny odcinek będzie o książce, bo nie wiem. Być może będzie o książce, bo już mam konkretne propozycje dla was, ale być może będzie znowu o Tolkienie. O Tolkienie, który pochodził z Polski, o Tolkienie, który sam też do końca o tym nie wiedział tak naprawdę i o jego fascynującej rodzinie, bo jak się okazuje, to była rodzina naprawdę bardzo wszechstronna i wielce utalentowana na wielu polach. Chociażby rzucę wam tutaj jeszcze na zachętę taką informację, że do tej pory w Polsce jest kilka wsi, które założyli Tolkienowie. Mam nadzieję, że opowiem wam o tym już niedługo, albo o książce. Zobaczymy, na co pozwoli mi czas, zobaczymy, jaki odcinek najpierw uda mi się przygotować. Biorę się więc do roboty. Mam nadzieję, że miło wam było posłuchać o Literackim Sopocie. Zamierzam tam wrócić za rok, bo to jest impreza, która podbiła moje serce i klimatem, i lokalizacją, i tematem spotkań. No i tymczasem idę czytać, idę szukać, idę pracować. Was zostawiam z tym odcinkiem. Zapraszam też do odcinków wcześniejszych. Szukajcie mnie na Instagramie, na Facebooku, na SoundCloudzie, na Spotify. Wszędzie tam, gdzie się da, bądźmy w kontakcie. No a tymczasem do usłyszenia. Cześć.